Moim gościem jest dzisiaj Barbara Stanisławczyk, doktor nauk społecznych, pisarka, reporterzystka, autorka między innymi książki 40 twardych, wojenne losy Polaków i Żydów, prawdziwe historie. O tym tytule i podtytule jeszcze myślę sporo porozmawiamy, ale zaczęłabym przede wszystkim od dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście o tym tytule i podtytule jeszcze porozmawiamy, ale zaczęłabym od samych historii ludzi, których pani opisuje. 11 historii. Niby bardzo różnych, ale jednak ze wspólnym mianownikiem, który jest tutaj bardzo ważny. Książka wydana wiele lat temu, dzisiaj wznowiona. Dlaczego?
Dlatego, że jest zapotrzebowanie, czytelnicy pytają o książkę, szukają jej, ale też dyskusja wraca na temat relacji polsko-żydowskich w czasie wojny, na temat Polaków, którzy ratowali i tych, którzy nie ratowali. I też wiem, że jest bardzo wielu Polaków, którzy ratowali, którzy pomagali, o których się nie mówi. Więc przynajmniej o tych, o których napisano, trzeba dużo mówić i apelować, żeby wyszukać również tych, którzy umierają, umarli bądź umrą za chwilę w zapomnieniu, a którzy są prawdziwymi bohaterami.
Jak pani docierała do bohaterów tych swoich opowieści, których, od razu powiem, łączy właściwie bardzo mocno jedna rzecz, to, że niekoniecznie chcieli mówić o tym, co zrobili w czasie wojny.
Tak, bo ja szukałam ludzi, którzy, dla których to, co zrobili, było gestem dobroci, serca, sumienia, gestem takiej powinności chrześcijańskiej. Oni nie mieli potrzeby nagłaśniania. Oni w ogóle w ogóle o tym nie rozmawiali tak naprawdę. Ja szukałam właśnie takich ludzi, którzy do tej pory nie zostali w ogóle odkryci, których historie nie zostały odkryte. I większość tych historii jest właśnie zupełnie nowych. Natomiast są też historie, które cząstkowo gdzieś zaistniały w różnych monografiach czy jakichś opracowaniach. Na przykład jedna historia, pierwsza tytułowa 40 twardych, taką notkę znalazłam w Księdze Sprawiedliwych Michała Grynberga. Bardzo krótką notkę na temat tego, co się wydarzyło. Poszłam tropem tej historii, ponieważ mnie zainteresowała i tak naprawdę mocno zadziwiła i zaintrygowała ta notka, ponieważ była to historia dwóch braci Polaków, którzy uratowali rodzinę policjanta żydowskiego, czyli i tego policjanta, który był znanym przed wojną bokserem, i jego rodzinę. I w tej historii zaintrygowało mnie pytanie, dlaczego ci Polacy narażali życie, jeden z nich zginął, narażali życie dla kogoś, kto w czasie wojny odegrał nie najlepszą rolę, albo nawet złą rolę, bo policjanci wiemy, jaką rolę odgrywali w getcie. Więc poszłam tropem tej historii i ją opisałam. Szukałam historii, które były różnorodne, takie, żeby właśnie nie było klucza, że tylko miasto, tylko wieś, tylko ludzie wykształceni lub tylko biedni. Chciałam pokazać spektrum, ale nie miałam tezy. Po prostu jedyną tezą to była właśnie potrzeba pokazania różnorodności. Natomiast co to przyniosło, ten jakby pójście tym tropem? No to już pokazało życie i historie, które odkrywałam.
Czy dla pani zaskoczeniem były też relacje tych ludzi między sobą jeszcze przed wojną? Bo czasami one istniały, czasami zupełnie byli to dla siebie ci ratujący i ratowani, nieznani ludzie, ale często między nimi istniała więź. Takie historie też pani opisuje, między innymi te historie, która właśnie dzieje się na wsi, gdzie przed wojną bohaterowie opowieści wspólnie prowadzą biznes, choć wcale nie łączą ich takie osobiste, ani rodzinne więzi, ani nawet takie relacje dotyczące wspólnego spędzania czasu. Po prostu mają wspólny biznes, a później w czasie wojny jedni ratują drugich.
Tak, dużo takich historii jest. Ta historia pokazuje, tak naprawdę egzemplifikuje to, o czym jeszcze nie wszyscy wiedzą, że w większości Żydzi i Polacy to były dwa narody, dwie kultury istniejące obok siebie, żyjące w Polsce obok siebie, a nie ze sobą. Ze sobą w takim sensie właśnie czysto biznesowym, czy współpracy, jakiejś wymiany gospodarczej, czy usług świadczonych sobie wzajemnie. Natomiast, tak jak powiedzieli bohaterowie tej opowieści, ci Polacy, którzy ratowali ziemianie przedwojenni, nikomu, ani Żydom, ani im właśnie, tej rodzinie ziemiańskiej, wtedy przed wojną nie przychodziło do głowy to, żeby spędzać razem święta, czy jakoś towarzysko. Te spotkania towarzyskie polsko-żydowskie odbywały się na szczeblu salonów warszawskich. To już były te nazwiska wielkie, które przeszły do historii polskiej i tam te spotkania kulturalne czy towarzyskie się odbywały. Natomiast na poziomie zwyczajnego życia to była współpraca, ale to się do tego ograniczało. Natomiast ta współpraca, czysto ludzkie relacje jednak w czasie wojny podyktowały chęć niesienia pomocy i ryzyka ogromnego, to znaczy ryzyka życia. Ale to nie jest odosobniony przypadek, że właśnie ta współpraca przedwojenna zaowocowała ratowaniem i pomocą. Były również takie historie, które również opisuję w tym zbiorze, które przed wojną wyglądały wręcz, bym powiedziała, wrogo.
To znaczy, no właśnie, chciałam o to zapytać, bo ta pani książka nie jest taka czarno-biała. Tam jest bardzo dużo szarości. Jest między innymi opowieść zatytułowana Zarzedzony dom. Tak. Chodzi o ludzi, o których można powiedzieć, że mieli jeszcze przed wojną takie zupełnie antysemickie poglądy, a jednak w czasie wojny zaryzykowali i pomagali.
Tak, antysemityzm miał różne oblicza w różnym czasie. Wojna i Holokaust jest cezurą, po której jest inna definicja antysemityzmu. Czym innym był antysemityzm przed wojną i ludzie, którzy nawet przyznawali się do tego, że są antysemitami, a to oni postrzegali to jako rywalizację narodów i rywalizację ekonomiczną czy polityczną, ale to nie była rywalizacja na życie. Oni postrzegali Hitlera jako nie tylko własnego wroga, wroga Polaków, ale również wroga Żydów. I Żydów w takim sensie postrzegali jako ludzi, którzy są po tej samej stronie co Polacy, czyli takich, którym trzeba pomóc, których trzeba ratować. Pamiętać jeszcze trzeba o tym, że taki odruch serca i odruch zwłaszcza moralności chrześcijańskiej to był odruch niezależny od opcji, od politycznych czy od wyborów takich ideologicznych. To jest odruch ludzki, odruch związany często z wyznawaną religią. I ten dom, o którym właśnie mówimy, to był dom endecki. Przed wojną Endecja była postrzegana jako ugrupowanie antyżydowskie. Ci ludzie w taki właśnie sposób patrzyli na relacje polsko-żydowskie, by wzmocnić w ich oczach upadającą ekonomię polską, biedniejący naród polski i w tym sensie rywalizowali z Żydami. Natomiast w czasie wojny przez ten dom przeszło bardzo wielu Żydów i bardzo wielu udało się uratować.
Która z tych historii w pani była najdłużej?
One wszystkie na swój sposób jakby zapadły w moją pamięć i takie współodczuwanie, ponieważ to jest ta kategoria przeżyć ekstremalnych, którą opisując i odtwarzając, no to niejako to jest drugie przeżywanie tego. Oczywiście bez tego elementu ryzyka, strachu, ale to jest takie współodczuwanie pewnego rodzaju. Więc one wszystkie zapadły bardzo mocno, ale ta historia z ukrywanym policjantem bardzo, ze względu na, w naszym pojęciu, takim ludzi, którzy po wojnie czytają, czy rozmawiają, czy opisują te wydarzenia, wydaje się czymś zaskakującym. I przebieg tej historii również mnie bardzo zaskoczył. Natomiast zapadła mi również w pamięć historia, która kończy się bardzo smutno. Dwie uratowane żydowskie dziewczynki, uratowane skutecznie, czyli one przeżyły. I jedna starsza sprzeciwia się przyznaniu Medalu Sprawiedliwych.
Czyli historia kończąca książkę.
Historia kończąca książkę. I to jest dramatyczna historia, która pokazuje, jak wyglądało życie i przed wojną, i w czasie wojny, i relacje powojenne. W jaki sposób polityczne również cele, dążenia, działania wpłynęły na relacje polsko-żydowskie. Więc ta dziewczynka, no, adoptowana przez polską rodzinę, przygotowująca się i będąca przygotowywaną do Komunii Świętej, była jednocześnie bardzo pożądanym takim członkiem wspólnoty żydowskiej. Pamiętajmy, że wtedy się tworzyło państwo żydowskie, że Izrael, że wtedy, brzydko mówiąc, zapotrzebowanie na obywateli, na ten budulec państwa izraelskiego był ogromny i każde życie, zwłaszcza dziewczynki, jak to mówili rozmówcy tej książki, czy ludzie, którzy w tej opowieści występują, Żydzi, przekonujący tę polską rodzinę, żeby oddali ową adoptowaną dziewczynkę, że każda kobieta, każda przyszła matka jest na wagę złota po prostu, więc dochodziło nawet do wykradzeń. I w tym przypadku doszło do wykradzenia tej dziewczynki, potem jej odbicia niejako. To są historie takie jak z sensacyjnego filmu, tylko że w sensacyjnym filmie ten element emocji jest i przeżyć jest jednak na o wiele niższym poziomie i dużo mniejszej wagi.
Pani zamyka tą opowieścią swoją książkę i ta opowieść właśnie dotyczy tego, co jest takim wspólnym mianownikiem tych historii, przynajmniej dla mnie, czyli tej takiej relacji ratujący, ratowany i tego, co z tą relacją stało się po wojnie. bo to jest bardzo istotna część tych historii. Pani zadaje pytania, które nie padają często. Jak to się później potoczyło? Czy mieliście ze sobą kontakt? Czy ktoś wam się odwdzięczył? Czy ktoś zabiegał o to, żebyście zostali uhonorowani właśnie medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata? Różnie wyglądają te relacje, ale nie wszyscy wychodzą, można powiedzieć, z tej relacji uśmiechnięci, zadowoleni.
Bardzo różnie wyglądają, dlatego że tak wygląda życie. Wojna i to, co się działo po wojnie, który był, no to jakby w przypadku polskiego Polski, to jest taka druga wojna, to znaczy pewien rodzaj trzeciej wojny dla narodu polskiego to był. Ale to był również trudny czas bardzo dla budującego się państwa Izrael i dla Żydów, którzy musieli odbudowywać swoje życie. Więc te relacje są tak skomplikowane, jak było skomplikowane życie. I przystępując do tego tematu, do realizacji, tego tematu, zadałam sobie pytanie, rozmawiając z tymi ludźmi, które mi przyszło spontanicznie. To nie było ani wymyślone, ani przemyślane w sensie stawiania tezy, ale to zwykła ciekawość reporterska i ludzka, która zaprowadziła mnie właśnie do tego pytania, co się działo potem, bo owa skrajna zależność, bo to była skrajna zależność, jeżeli ginęli, to ginęli wspólnie, jeżeli przeżywali, to zwykle przeżywali wspólnie. I ta skrajna zależność, niejako, ja to określiłam jako syjamscy bracia, zrośnięci ze sobą groźbą życia i śmierci, znaczy raczej śmierci niż życia. Więc takie pytanie czysto psychologiczne, co się z tą więzią stało później, w co ona się przeradziła, ono się narzuca samoczynnie. I szukałam również odpowiedzi na to pytanie i znajdowałam bardzo różną i bardzo skrajną. Od takiej sytuacji, kiedy ratowana wychodzi za ratującego i to jest wielka miłość. I to jest taka sytuacja, że ten uratowany lekarz, mąż Polki nauczycielki, a w pewnym momencie pielęgniarki, on nie pozwala jej nawet jednego dnia pracować. On jej przynosi niemal codziennie kwiaty. On ją niemal nosi na rękach. To jest wielka miłość. Ale na końcu tej historii on już nie żył, kiedy ja dotarłam do pani ratującej. I ona mi powiedziała już takie z perspektywy schyłku życia, ale wie pani, nawet z perspektywy tej wielkiej miłości i bardzo udanego związku z małżeństwa, drugi raz bym się na to nie zdecydowała, bo strach był tak wielki, że to była 10 razy na godzinę śmierć. Innym skrajnym przypadkiem jest właśnie ta historia, w której uratowana nie zgadza się na przyznanie Medalu Sprawiedliwych tej rodzinie, która uratowała jej siostrę, a bezpośrednio również ją, dlatego że ich mama, tych dwóch dziewczynek, przyprowadziła do tej polskiej rodziny, która potem nie otrzymała medalu. Pomiędzy tymi historiami są różne odcienie szarości i różne bardzo relacje. Takie jest życie po prostu.
Ale powiedziała tutaj pani o czymś bardzo ważnym, o czym też pani w książce pisze, czyli o strachu. I ja chciałabym zapytać o to, bo czasami dzisiaj nam się tak bardzo łatwo ocenia. Przecież można było uratować więcej osób, ale było coś tak bardzo ważnego jak strach.
Ja z całą mocą, kiedy tylko mam okazję mówić na ten temat, to podkreślam, że tamten strach, który był strachem towarzyszącym decyzji o pomocy Żydom, jakiejkolwiek pomocy, nie tylko długomiesięcznym czy kilkuletnim przechowywaniem, ale wszelkiej pomocy, często nawet podaniu szklanki wody czy kawałka chleba, to owocowało śmiercią nie tylko owego pojedynczego człowieka, ale całej rodziny, a często całych wsi czy dzielnic. Więc strach był tak wielki i on oznaczał pokonanie instynktu samozachowawczego. A to robią tylko święci tak naprawdę. Więc ci ludzie, którzy ratowali, to są ludzie święci. Ja naprawdę dotknęłam, szukając, rozmawiając z tymi ludźmi, którzy tak naprawdę sobie nie uświadamiali tego do końca ich życia. Oni sobie tego nie uświadamiali, ale ja z całym przekonaniem stwierdzam, że tak właśnie było, że oni pokonali instynkt samozachowawczy. I myślę, że nikt z nas nie ma prawa oceniania tych, którzy się na to nie zdecydowali. Jedni się nie zdecydowali ze strachu, inni się nie zdecydowali, ponieważ nie było warunków. Oczywiście trzeba przyznać, że jakiś mały procent był taki, że szkodził czy w jakiś sposób się źle zachowywał. Ponieważ życie w czasie wojny to nie było życie wyabstrahowane od zwykłych realiów życia, tylko te realia przybierały często karykaturalny kształt, to znaczy dobro i bohaterstwo było wyolbrzymione do granic właśnie świętości i wielkiego bohaterstwa. I zło też przybierało bardzo patologiczny, często kryminalny element. Ale moja obserwacja i badania, które prowadziłam, doprowadziły mnie do stwierdzenia, że wojna w większości jednak uruchamiała w człowieku instynkt dobra niż zła.
Czy nam dzisiaj po prostu brakuje takiej historycznej empatii trochę?
Nam brakuje, znaczy wielu ludziom brakuje wiedzy i brakuje pokory, by nie pasować siebie na bohatera, czy oskarżając innych o to, że nie ratowali. Po prostu to jest, bym powiedziała, dezynwoltura. Oczekiwanie od kogoś, że poświęci własne życie.
A czasami
jest
życie własnych dzieci.
No właśnie. I tu chciałam do tego nawiązać, ponieważ kiedy pracowałam nad tą książką, mój syn miał wtedy 5 lat. 5 lat, no trwało to jakiś czas, więc od powiedzmy 5-6 lat. I ja wtedy bardzo często myślałam o tym, tak jakby sytuując się hipotetycznie w okoliczności wojny i w okoliczności, kiedy będę musiałabym zadać sobie to pytanie i często bardzo tak natychmiast, odruchowo zdecydować, czy pomóc, czy nie pomóc. I patrząc na mojego 5-letniego syna i zaglądając sobie uczciwie w serce, ja nie umiałam na to pytanie odpowiedzieć. Nie chcę być bohaterem, siebie sama pasować, bo po prostu nie wiem, jak ten instynkt mój by wtedy zadziałał. I myślę, że bardzo wielu z tych, którzy dzisiaj oskarżają, oczerniają, po prostu powinni swoje sumienie zajrzeć uczciwie i próbować sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli tej odpowiedzi szybko nie znajdą, to niech się powstrzymają przed oskarżaniem tych, którzy nie zdobyli się na odruch ratowania lub po prostu nie mogli tego wykonać. Natomiast uważam, że pojedyncze osoby, które szkodziły, powinny być odnalezione, ale nie naród powinien być oskarżany o brak pomocy, czy za małą pomoc, czy o kolaborację, tylko pojedyncze jednostki, które rzeczywiście się zdarzały.
Ja myślę, że powinnyśmy jeszcze porozmawiać o tym, co padło na początku tej rozmowy, czyli o tym, że bohaterowie tych opowieści niekoniecznie chętnie przez wiele lat o tym mówili. Po pierwsze dlatego, że była to dla nich rzecz, wydawałoby się, nadzwyczajna, choć zwyczajna, a po drugie dlatego, że no, nie bardzo był klimat. Oni nie wiedzieli, czy właściwie mogą już o tym opowiadać.
Sytuacja powojenna z historii, wiemy jak wyglądała, wiemy jaki był ówczesny rząd, jakie władze. Ludzie, nawet ci na głębokiej wsi, bardzo dobrze sobie zdawali sprawę, jaka jest sytuacja, jak wygląda sytuacja polityczna. To po pierwsze. Po drugie, zdarzały się sytuacje takie, że ci, którzy w jakiś sposób na przykład szkodzili, czy w mniejszym stopniu pomagali, ale w jakiś sposób dotykali historii, często po prostu wracały ich tylko rzeczy osobiste, że ci ludzie gdzieś byli sądzeni, że ginęli po prostu. A kolejny element to był taki element, żeby, no, że sytuacja dyktowała raczej, że trzeba było milczeć niż mówić, bo nikt tych ludzi ani nie nagradzał, ani nie próbował odnaleźć, tylko raczej była atmosfera niesprzyjająca takiemu ujawnianiu niż sprzyjająca. Czyli ci ludzie po prostu się bali. Natomiast mówi się często, że bali się swoich sąsiadów, którzy jakoby mieli się na nich mścić za to, że narażali na przykład całą wieś. Ja nie spotkałam się z takim przypadkiem. Ja spotkałam się z przypadkiem, kiedy ratowanie było tajemnicą Poliszynela, bo prawdą jest, że na każdej wsi, wcześniej czy później, wieś dowiadywała się o tym, że w jakimś domu ktoś był przechowywany, że na przykład ta rodzina musiała więcej jedzenia kupować niż normalnie, że okazywało się, że mieli skądś pieniądze na przykład na to jedzenie, a jeżeli nie mieli pieniędzy na to jedzenie własne, bo byli biedni i sąsiedzi widzieli, że nagle kupują i nie wiadomo skąd, no to wiadomo było, że wtedy na przykład jest jakaś kradzież w okolicy lub w danej wsi i często ta kradzież tworzyły się, o tym się też nie mówi, a ja dotknęłam takiej historii, opisałam ją zresztą, te rodziny zostały spalone w okolicy Kielc, w Ciepielowie Starym i w Rekówce. Tam zginęło kilka rodzin spalonych żywcem razem z maleńkimi dziećmi przy piersiach. I siostra tej dziewczynki w tamtym czasie małej, która właśnie spłonęła razem z sąsiadami, ze swoją rodziną, ta siostra powiedziała, wolałabym, żeby moja siostra nie przychodziła do historii jako bohaterka. Wolałabym, żeby teraz tutaj ze mną żyła. I ta pani, która mieszkała po wojnie na początku 90. lat, kiedy ja tam dotarłam. Ona mieszkała w takim pokoju jednym, który był taką przybudówką przy chlewie. Czyli cały domek wyglądał jako dwuizbowy, tylko w jednej izbie mieszkała sobie duża świnia, czyli to był taki rodzaj obory, a drugi przyległy pokój to był pokój dla tej pani. Zdziwiłam się, że ofiara wojny, ofiara takiego mordu za ratowanie mieszka w takich warunkach. Mało tego, tam wiele lat wcześniej, nie pamiętam czy w latach 70. czy chyba 80., powstał taki podest pod pomnik ku pamięci tych, którzy ratowali i zginęli. I to przez wiele lat ten pomnik, wtedy kiedy ja jechałam, kiedy tam byłam w tej miejscowości, to był taki zmurszały podest i nic więcej tam nie stało. Jeden z członków rodziny, która została spalona, a on się cudem uratował tylko dlatego, że wtedy pracował gdzieś u sąsiadów, znaczy nie u sąsiadów, tylko na sąsiedniej wsi. Kiedy się dowiedział, co się dzieje, że Niemcy właśnie przyjechali i coś bardzo niebezpiecznego się dzieje, a potem się okazało, że właśnie płoną, że jego rodzina płonie. On widział te płomienie z sąsiedniego domu. Tłukł się z kąta w kąt, jak to powiedział. I potem po latach nikt się nim nie zainteresował. Nikt nie zapytał, czy ma z czego żyć. No pomnik nieistniejący, tylko zmruszały podest. I to rozgoryczenie tych ludzi, oni nie czekali na jakieś wielkie, nie wiadomo co, bardziej na dobre słowo. On mi powiedział wtedy, proszę pani, co tu mówić? On na początku nie chciał rozmawiać, bo powiedział, wielu tu przyjeżdżało, wielu pytało, obiecali pomnik postawić. No i co? I zaraz pani pokaże, co jak to się skończyło. I zaprowadził mnie pod ten pomnik.
Ale muszę zadać to pytanie już na zakończenie. Dlaczego właściwie pani postanowiła tych ludzi odszukać? Początek lat 90. Miała pani to szczęście, że sporo z nich jeszcze żyło. Czy to był powód? Czy to były jakieś osobiste też kwestie, że chciała pani do tych ludzi dotrzeć?
Właśnie zupełnie nieosobiste. Szczęśliwie moja rodzina nie była dotknięta jakoś strasznie wojną. Poza takim, bym powiedziała, może nie głodem takim, jaki przeżywali ludzie w łagrach, ale mieszkańcy, czy to miast, czy to wsi, mówili o swoim głodzie. Nawet moja mama mówiła, że były dni, kiedy jedną marchewkę jadła w ciągu całego dnia. Więc tego rodzaju cierpienia, które były masowymi cierpieniami, dotykały wszystkich. Dotknęły również moją rodzinę. Natomiast nikt z najbliższych nie zginął. Nie byli również, jakby splot okoliczności nie sprawił, że nikt się do nich nie zwrócił o pomoc. Krótko mówiąc, moja rodzina, w związku z tym ja również, nie była tym tematem w żaden sposób dotknięta. Ja byłam taką niezapisaną tablicą, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie. Na tamtym etapie również z małą wiedzą wtedy jeszcze, no taką historyczną, którą wykształcony człowiek ma, ale trzeba przyznać, że w latach 80., czy nawet na początku 90. lat, kiedy zainteresowałam się tym tematem, poważnych publikacji na ten temat było bardzo mało. I wiedzy, prawdziwej wiedzy na ten temat, nie schematycznych jakichś takich opracowań tendencyjno-politycznych, było prawdziwych opracowań bardzo mało. A ja się zainteresowałam tym tematem, ponieważ uczestniczyłam w wielu rozmowach, w których za granicą na przykład, w których padało oskarżenie pod adresem Polaków, a ja przecież jestem właśnie Polką, i bezpośrednio słyszałam, wy Polacy jesteście antysemitami, nie pomagaliście nam, mówili również to Żydzi bezpośrednio do mnie w czasie wojny. Zapytałam taką panią, która była Angielką, czy była kiedykolwiek w Polsce. Powiedziała, nie byłam, ale oglądałam film Landsmana Shoah. I wytłumaczenie tej pani, że film nie odzwierciedla rzeczywistości. Ja zresztą nie byłabym przekonująca wtedy w tych tłumaczeniach, ponieważ za mało wtedy jeszcze wiedziałam. Raczej instynktownie poprzez to, co mówili, co odczuwali moi bliscy, czy sąsiedzi, czy znajomi, przekonywałam, że to jest wykrzywiony obraz. Ale poczułam potrzebę zbadania tego tematu dla własnych potrzeb, dla własnej wiedzy i przekonania się, gdzie jest racja, gdzie jest prawda, jak to naprawdę wyglądało. I dlatego poszłam tym tropem, najpierw dla siebie, a potem z tego powstała książka w wyniku tych poszukiwań.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Przypomnę, rozmawiałyśmy o książce 40 twardych, wojenne losy Polaków i Żydów, prawdziwe historie. Jeszcze tylko zapytam o te 40 twardych, bo ten tytuł tutaj nie jest bez znaczenia i ma taki wymiar, można powiedzieć, finansowy.
Bo 40 twardych to są dwie złote 20-dolarówki i to są symboliczne 20-dolarówki. Kiedyś, znaczy przed wojną w popularnym języku mówiło się na złote takie dolary, mówiło się twarde, w odróżnieniu od papierowych. I te dwie złote dolarówki, czyli dwie 20-złote dolarówki, czyli właśnie 40 twardych, odegrało symboliczną rolę w historii, która dotyczyła ratowanego policjanta i jego rodziny. Mianowicie on te 40 dolarów przechował przez całą wojnę, również przez okres powstania warszawskiego, kiedy zarówno on, jak i ten jeden z tych dwóch braci, który przeżył, bo ten starszy zginął razem z żoną przechowywanego policjanta, ale ten młody chłopak, wtedy 17 czy 18-letni, on dokonywał cudów, żeby w czasie powstania warszawskiego, kiedy się ukrywali, zgromadzić czy zorganizować chociaż trochę jedzenia. Te dwie złote dolarówki oznaczałyby dla nich wtedy rodzaj odsłonięcia nieba, jakby ratunek, przed głodem przynajmniej, ale nie tylko. Dwie 20-dolarówki złote, one przetrwały obóz potem w Niemczech po wojnie, kiedy również obydwaj i ratowany i ratujący w tym obozie przetrwali. Rotholz, Stanisław Rotholz, bo tak się nazywał ten uratowany policjant żydowski, on nie wydał tych 20 dolarówek do końca życia, o czym zaświadczył jego syn, który przyjechał właśnie do tego Zdzisława Mańkowskiego, czyli tego młodego w czasie wojny chłopaka, który ratował. I w czasie rozmowy powiedział, a wiesz, Zdzisiek, mój ojciec nie wydał tych 20 dolarówek do końca życia, ponieważ po wojnie te 20 dolarówki stanowiły dla niego symbol przetrwania. I on chyba wierzył w to, znaczy mówię chyba, bo przecież nie mówił mi tego osobiście, tylko na podstawie relacji to mówię, że on wierzył, że te 20 dolarówki pozwolą mu przeżyć, a potem urosł do rangi symbolu i już nie miał potrzeby ich wydawania.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Doktor Barbara Stanisławczyk była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.